Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mariusz Skrobała, witam na dwóch kanałach, na YouTube. Profesor Adam Wielomski, naukowo w polityce i konserwatio. I dzisiaj łączę się ponownie z panem profesorem Adamem Wielomskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I szanowny panie profesorze, dzisiaj porozmawiamy na temat, który zapewne jest bliski pańskiemu sercu, czyli czy Unia Europejska się rozpadnie, czy ten projekt ma przyszłość, czy jest w stanie przetrwać. I moim zdaniem to pytanie mogłoby też brzmieć, czy Unia Europejska i poszczególne państwa nie zbankrutują, bo to wydaje się być najbardziej realistycznym scenariuszem. Podobny scenariusz zresztą wydarzył się kilkadziesiąt lat temu w przypadku Związku Radzieckiego, który nie został pokonany zewnętrznie, nie rozpadł się wewnętrznie, tylko po prostu zbankrutował.
No, to jest pytanie, co się stanie z Unią Europejską, dosyć trudne. Dlaczego? Dlatego, że o ile można przewidywać przyszłość za parę miesięcy, rok, dwa, no to czym dalej jest to przewidywanie w przód, tym bardziej jest to trudne. Szczególnie jeśli to dotyczy struktury, w której żyje prawie pół miliarda ludzi. Mamy w związku z tym po pierwsze, żeby zanalizować wszystkie możliwości, co się będzie działo w przyszłości, mamy tak nieprawdopodobną liczbę danych, jedne bardziej pewne, inne mniej pewne i tak dalej. Związków przyczynowo-skutkowych, które doprowadzą do innych skutków, jeśli przyczyny nastaną, a inne nie. Ludzi podejmujących decyzje, których jeden w tej samej sytuacji podjąłby taką, a inny odwrotną, a trzeci podał się do dymisji i uciekł przed odpowiedzialnością, że oczywiście wykraczając tak daleko w przód, przy tak dalekiej strukturze, no niestety skazani jesteśmy na swojego rodzaju gdybanie. I tutaj nie ma możliwości, nawet gdybyśmy to wrzucili w sztuczną inteligencję, zadali jej pytanie, czy i kiedy Unia Europejska się rozpadnie, to przecież wyrzuci nam odpowiedź nie taką, jaka prawda będzie, tylko jaką znalazł online. Wszystkie dane, prawda? Ile tych danych było, jak często były powtarzane i tak dalej, jak bardziej uznał je za bardziej wiarygodne lub nie, a to zależy od tego, jaki ktoś napisał algorytm. Także możemy sobie raczej pogadać nie tyle kiedy i jak to się stanie, tylko o scenariuszach możliwych. Ja osobiście widzę jakby trzy scenariusze w przyszłości Unii Europejskiej. I prawdę mówiąc, przyniosłem te trzy książki, dlatego że w każdej z tych trzech książek znajduje się jakby inna wersja tego, co się stanie. I oczywiście pewnie ktoś powie, że jeszcze można znaleźć czwartą wersję, 3A, 3B, 3C, prawda, jako wersję i tak dalej. Myślę, że wersja pierwsza to jest trwanie. Trwanie w znaczeniu, że się nie upadnie, ale i się człowiek nie rozwija, podobnie jak i struktura. To jest taka wersja, bym powiedział, trwania w zupełnym bezruchu. Unii Europejskiej to grozi, to trwanie w bezruchu. Trwanie w bezruchu, które nie jest w tym przypadku mądrym konserwatyzmem, tylko konserwowanie stanu fatalnego. Tak jak to Donald Trump napisał, że Unia Europejska w ostatniej strategii bezpieczeństwa narodowego, bo o tym mówię, w 1990 roku produkowała tam 25% światowego PKB, po 35 latach, 2025 rok, jest to 15% PKB. Szczerze mówiąc, zapytałem sztuczną inteligencję, czy jak ja to mówię, sztuczną ćwierć inteligencji, o prawdziwość tych danych. Wyskoczyło to w ten sposób, że dane są mniej więcej prawdziwe, aczkolwiek wygląda to w ten sposób, że Unia Europejska wtedy produkowała, znaczy miała PKB tam na poziomie 15 bilionów dolarów z małym kawałeczkiem, a teraz ma 18 chyba przecinek 6, co jak na 35 lat rozwoju, no to jest bardzo słabo. Stany Zjednoczone w tym czasie prawie podwoiły, prawda, swoje PKB. Miały zresztą mniejsze w momencie, kiedy się rozpoczynała budowa Unii Europejskiej, a dzisiaj mają znacznie większe od Unii Europejskiej, bo to już jest nie 16 jak Unia, tylko tam 28 bilionów mi wyszło też z kawałeczki. Także ja myślę, że jakie są argumenty za tym, że będzie trwanie? Jest kilka argumentów. Zarówno argumenty instytucjonalne, jak i związane z rządzącą Unią elitą. Zacznijmy od instytucjonalnych. Wszystkie reformy Unii Europejskiej, jakiekolwiek, poważne, czy to w tą stronę, czy w inną, wymagają jednogłośnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich. No i to jest, bym powiedział, właściwie niemożliwe, żeby tą zgodę uzyskać. Do niedawna słyszeliśmy, że już byłaby dawno zgoda, byłaby federalizacja, tylko ten wstrętny Orban, prawda, tutaj jakiś tam Kaczyński w Polsce i tak dalej, ale przecież jakby się usunęło jednego lub drugiego, to się te reformy zrobi. Może tak. Kaczyńskiego już nie ma i pewnie do pełni władzy nie wróci. Orban być może straci władzę w kwietniu przyszłego roku na Węgrzech, ale w tym czasie pojawił się Fico i objął władzę na Słowacji. W tym czasie w Czechach wygrała eurosceptyczna opozycja. Giorgia Meloni, widząc zmianę polityki amerykańskiej, nagle zaczęła być bardziej eurosceptyczna. Także się okazuje, że to jest na zasadzie, że jak mamy 27 krajów członkowskich, wyobraźmy sobie, że każdy z nich jest garnkiem i w 27 garnkach gotuje się woda i chcemy coś z tym fantem zrobić i mamy 25 pokrywek. No to możemy te pokrywki układać i tak dalej, ale dwóch nam ciągle brakuje, bo mniej więcej te ciągle się jakieś dwa państwa, dwa, trzy pojawiają, które blokują reformy instytucjonalne w celu rozluźnienia Unii Europejskiej i powrotu państw narodowych.
Tylko panie profesorze, to jest
Podobnie jest, tak, podobnie jest, gdybyśmy chcieli wrócić do państw narodowych, to z kolei byłoby jeszcze więcej tych państw, które będą to blokować. Więc zmiany instytucjonalne są trudne.
Natomiast jest dążenie, i to bardzo mocne w obrębie Unii Europejskiej, do tego, żeby właśnie tą jednomyślność zlikwidować. Żeby to nie było konieczne. I oczywiście tutaj potęgi takie jak Francja czy Niemcy mają jak najbardziej w tym wszystkim interes, bo to pozwoliłoby im przepychać swoje własne plany, tak? I tą swoją
Tak,
własną przyszłość.
tą jednomyślność próbuje się zlikwidować nie za pomocą zmian traktatów, no bo jednomyślnie nie daje się ich tych zmian przyjąć, tylko próbuje się poprzez pozatraktatowe ograniczanie zasady jednomyślności i wypieranie jej. Mieliśmy to do czynienia pod bardzo, że tak powiem, ładnym, moralnym pretekstem pomocy dla Ukrainy. Ostatnio taką, prawda, sytuację zamrożenia aktywów rosyjskich, które tam było zamrażone co pół roku i teraz już nie musi być co pół roku. No Węgry krzyczą, że do tego wymagana jest jednogłośna decyzja. Prawnicy unijni stanęli na stanowisku, że nie. I ja się obawiam, że będą ciągle stawali na stanowisku, że jednomyślność nie jest potrzebna i prawo weta nie obowiązuje i będzie ich tu zawsze popierał TSUE, który zawsze powie to samo, co powie Komisja Europejska i Ursula von der Leyen. I jak ktoś będzie twierdził, że to jest przekroczenie kompetencji przez TSUE i Komisję Europejską i powoływał się na przykład na Krajowy Sąd Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny, to będziemy mieli takie orzeczenia, jak ostatnio mieliśmy, że Polska się nie może powoływać na swoją konstytucję, nie uznając wyroków TSUE, ponieważ byłoby to wejście w wymogi TSUE, znaczy w kompetencje TSUE, czyli de facto TSUE sobie sam sobie określa, co należy do jego kompetencji i jak należy interpretować traktaty unijne, nawet te dotyczące jego samego. Czyli mamy tutaj złamanie podstawowej rzymskiej zasady, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. To jest pierwsza rzecz, czyli element instytucjonalny, który utrudnia zmiany. Drugi element, który utrudnia, to jest element psychologiczny. Elity Unii Europejskiej żyją w samozachwycie nad sobą. To jest samozachwyt polegający na tym, że oni to żyją jakby no w takich, tak uważają się za jedynych etycznych, którzy wszystko wiedzą, troszczą się o cały świat, zawsze wiedzą najlepiej i tak dalej. Wszyscy dookoła to głupki, żeby nie powiedzieć bydło, prawda? I w ogóle wariaci, dziwolągi i ludzie niepostępowi, nie nowocześni. Te elity europejskie, one są gotowe tylko i wyłącznie zacieśniać integrację europejską, zbudować nowy naród europejski, co razem z żoną opisaliśmy w naszej pierwszej wspólnej książce, Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski. No to jest jakby taki pierwszy, to jest pomysł tych elit. One, że tak powiem, będą się tam wzajemnie bawiły same z sobą, prawda? W swoich mediach dominujących będą się pławić, jakie są genialne, ocenzurują nas i wszystkich innych, którzy mają inne zdanie, wyślą na nas prokuratorów, wyzwą od ruskich onoc i tak się kończy dyskusja. Znaczy, to jest samozachwyt połączony z trwaniem w status quo, długofalowo oznaczający to, po pierwsze, o czym mówiłeś, bankructwo wcześniej czy później Unii Europejskiej. No i drugi element niezwykle istotny, to znaczy oznacza to, że Unia Europejska nie będzie się rozwijać i stanie się, jak to mawiają Chińczycy, to tam kilku przypisywano od Mao po innych, taki bołmocik fajny, że Europa to taki przylądek na końcu Eurazji. No i to taka marginalizacja w tej chwili Unii Europejskiej grozi. Ja zawsze powtarzam, wypowiedź Marco Rubio, że w przyszłym świecie będą trzy czy też dwa i pół mocarstw. Chiny i Stany Zjednoczone oraz jako takie półmocarstwo Rosja. Tam nie ma Unii Europejskiej. Drugi przypadek, ostatnia inicjatywa niedawna Trumpa w Polsce się małym echem odbiła, pomysł zastąpienia G7 grupą C5. Grupa C5 miałaby skupiać najważniejsze państwa świata i wśród tych najważniejszych państw świata są Amerykanie wymienili Stany Zjednoczone, Chiny, Rosję, Japonię, Indie. Nie ma ani Unii Europejskiej, ani żadnego państwa europejskiego w tym. Także to jest, bym powiedział, zasada trwania. To właściwie nie jest trwanie, to jest takie pogrążenie się w samozachwycie imperialnym. Kim to już my nie jesteśmy, jako nie stworzyliśmy Europę, połączona oczywiście z postępującą degradacją i upadkiem, aż w końcu tam, nie wiem, za 50, 100 czy 150 lat jacyś barbarzyńcy w skórach, prawda, zdobędą gmachy unijne w Brukseli, parlament europejski, prawda, i stanie się to, co z Cesarstwem Rzymskim. Także to jest wariant numer jeden.
Mówił Pan o tym samozachwycie elit unijnych. Tutaj jest rzeczywiście fakt. Te lewicowe elity uważają się za najwspanialsze na świecie i Trump i amerykańska administracja przytarli im teraz nosa. I proszę zauważyć, jaki był szok w momencie, gdy zakazali wjazdu kilku cenzorom z Thierry Bretonem na czele. Oni byli zaszokowani, że w ogóle coś takiego mogło się stać i jak tutaj ich wielkich cenzorów w stylu Marcusego, tak, tolerancja represywna, jak można im coś takiego zrobić?
Zresztą zauważ, że bardzo podobnie zareagował mój ulubieniec X-owy, a mianowicie Jakub Wiech, kiedy go nie wpuszczono do Stanów Zjednoczonych. I to było jak to? Mnie? Mnie nie wpuszczono do Stanów Zjednoczonych? Jak można Jakuba Wiecha nie wpuścić do Stanów Zjednoczonych? Reakcja Thierry'ego Bretona była podobnie, bo jemu się chyba zdarzyło to samo. Znaczy podobna rzecz, bo Wiecha wpuszczono, ale go nie wpuszczono gdzieś tam na ten kurs.
On miał jakieś stypendium dostać, czy coś
tak,
takiego.
Tak. Thierry Breton, z tego co zrozumiałem, to na lotnisku w Stanach Zjednoczonych dowiedział się, że nie może wjechać. I jeśli dobrze zrozumiałem, to było na zasadzie, że dostał tam kopniaka wprost od Straży Granicznej i został odesłany najbliższym samolotem do Unii Europejskiej z powrotem. Także było to wyjątkowo brutalne. I powiem szczerze, oni mi trochę przypominają, jako konserwatysta może nie powinienem tego porównania robić, tych arystokratów francuskich z roku 1789-90, którzy sobie siedzieli, akurat jedli obiad, prawda, sześć osób służby podawało, gotowało i tak dalej, i nagle weszli na teren pałacu jacyś przedstawiciele komitetu rewolucyjnego, żeby ich aresztować i zgilotynować. I mniej więcej elity europejskie zachowują się podobnie, oni się to uważają, ach, ja jestem fon, prawda, ja mam D, ja tutaj jestem komisarzem, ja premierem, prawda, i tak dalej, a tu przychodzi jakiś Donald Trump, zachowujący się w sposób skandaliczny, który no, nie przybiera w słowach, nawet potrafi mięsem rzucić, i to dosłownie rzucić mięsem w stosunku do najwybitniejszych polityków i intelektualistów europejskich, nie ukrywa swojej pogardy, który generalnie mówi im to, co powiedział Żeleńskiemu, nie masz żadnych kart. I dla nich to jest szok.
Tak.
Podobnie się zachowała arystokracja francuska, jak tam komitety rewolucyjne przychodziły. Zwracano uwagę, że przecież nie próbowali zwykle uciekać, nie próbowali się bronić, a przecież mieli kupę na pewno broni w domu i paru służących i tak dalej. Po prostu się dawali wyprowadzać. I tu mnie to wygląda, to jest taki podobny stan. No i to jest oczywiście no, forma jakiegoś swego rodzaju dramatu, jeśli chodzi o przyszłość Europy.
Ja zakładam, że jako konserwatysta nie ma powodów, żeby się wstydzić oczerniania XVIII-wiecznej arystokracji francuskiej, bo to była faza już degeneracji i idei arystokratycznej, samej arystokracji. Ich takim jak gdyby patronem mógł być przecież Markiz de Sade, przy czym de Sade'owi trzeba oddać przy całej jego demoniczności jednak potężną inteligencję, no, bo był człowiekiem bez wątpienia ogromnego talentu, ogromnej inteligencji. Wykorzystał to oczywiście w niezbyt pozytywny sposób, ale no, też był niewygodny dla nich, prawda? Bo to przecież teściowa załatwiła mu szpital psychiatryczny.
No,
Panie
teściowe
profesorze.
takie bywają. No, ja akurat swoją pozdrawiam, bo swoją bardzo lubię. Choćkolwiek, jak powiedział mi jeden kolega, dlatego że mieszka 450 kilometrów od ciebie. Może tak być, ale ja swoją lubię. W każdym razie rzeczywiście tak było, że można potraktować rewolucję francuską, mówiąc bardzo brutalnie, jako odcięcie jednak pewnego chorego członka. No, no powiedzmy sobie to.
Jedna rzecz, którą chciałbym dodać odnośnie tutaj mocarstw na świecie, mówię to nie w obronie Unii Europejskiej, z tego względu, że uważam Unię Europejską za zaprzeczenie Europy, ale powiem to w obronie Europy. Te inne kręgi kulturowe, gdzie są jeszcze jakieś mocarstwa, czyli na przykład Stany Zjednoczone, zauważmy, że Stany Zjednoczone nie są w momencie szczytowym swojego rozwoju, tylko też tracą siłę, tracą moc, tracą wpływy na świecie, borykają się z ogromnym zadłużeniem. Stany Zjednoczone mają tutaj ten plus, że cały świat ten ich dług finansuje, bo jeżeli gospodarka Stanów Zjednoczonych by upadła, no to automatycznie upada cały ciąg innych gospodarek na świecie i cały łańcuch dostaw jest przerwany, jest katastrofa wszędzie. Chiny też mają potężne problemy wewnętrzne, przede wszystkim demograficzne, bo za chwilę będą mieć 600 milionów emerytów na utrzymaniu dzięki między innymi polityce jednego dziecka przymusowej.
Zdecydowanie zbyt długo stosowanej.
Tak, też pokutuje taki mit, że w powszechnej świadomości moim zdaniem, że Chiny tylko i wyłącznie się bardzo dynamicznie rozwijają. Natomiast jeżeli spojrzeć na statystyki, to poziom długu też jest tam bardzo, bardzo wysoki i też mają sporo wewnętrznych, strukturalnych problemów. Pytanie, czy mają w ogóle w tej chwili już tak potężny rynek, że mogłyby być samowystarczalne? Czy jednak muszą pozostawać w tym związku ze Stanami Zjednoczonymi i z Zachodem, żeby jednak nadal same siebie utrzymywać, produkując masowo tanie przedmioty? Dlatego mówię o tym z tego względu, że dzisiaj nie ma mocarstwa, które rzeczywiście by było tak bardzo dynamicznie rozwijające się, że pochłania wszystkie inne, jak jeszcze to miało miejsce, może chociaż przez chwilę za Napoleona Bonaparte, tak, gdzie tu rzeczywiście było zagrożenie, że ta Francja jest tak rozpędzona, że przejmie całą Europę, czy też za Imperium Brytyjskiego, które przecież opanowało większą część świata. Te mocarstwa, które są dzisiaj, wszystkie mają dosyć poważne problemy wewnętrzne, moim zdaniem. Unia Europejska oczywiście zapewne największe ze względu na ten upadek też gospodarki, który funduje Europie.
Tak, no Unia Europejska jest, bym powiedział, chora na wszystkich możliwych polach. Ekonomia to jest mieszanka wielkich korporacji z socjalizmem państwowym, tak bym to określił. Absolutnie niewydolna. Przeniesiono na całą Unię Europejską model zarządzania niemiecki, który się po niemiecku nazywał Organisierte Kapitalismus, czyli kapitalizm zorganizowany, czyli taki właśnie etatystyczny, z nadmiarem interwencji państwa, biurokracji, ścisłego sojuszu biurokracji, wielkich korporacji i tak dalej. To jest ten model. Ten model w Niemczech w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku dość dobrze funkcjonował, ale był oparty, bym powiedział, po pierwsze na niemieckiej kulturze, której poza Niemcami nikt nie ma. Po drugie, miał ciągle problemy, stąd były te koncepcje właśnie tych wszystkich Mitteleuropa i tak dalej, po to, żeby mieć tanią siłę roboczą, tanie surowce i tak dalej, żeby być w gospodarce światowej konkurencyjnym. Także on zawierał jakby wewnętrzną słabość od samego początku, tam do innych moich filmów zachęcam, gdzie o tym mówiłem. Także to jest, bym powiedział, tutaj pewien problem. Problem drugi Unii Europejskiej to jest jej ta słabość strukturalna, o której powiedziałem. To znaczy, Unia Europejska się nie wiadomo, czym w tej chwili jest. Zobaczmy, czy ona jest państwem? No nie jest. Skoro można spokojnie z niej wstępować, występować i tak dalej, nie jest. Czy Unia Europejska jest organizacją międzynarodową taką jak ONZ? Też nie jest, bo dawno przekroczyła swoje kompetencje. Tak jako politolodzy, to pewnie się powiedzieć, że to jest taka konfederacja państw, która by chciała się przekształcić w federację i której równocześnie się wydaje, że jest światowym imperium, nie posiadające właściwie żadnych atutów. Gospodarczo się nie rozwija. W sferze kultury, no to jest degeneracja i rozkład całkowity. To akurat opisałem w mojej drugiej książce Zabójcy Zachodu, prawda? Ten rozkład kultury, o coś się nie, kultury, na której zbudowana jest kultura zachodnia. Także tutaj też jest dramat. Zresztą powiem szczerze, no, dramat polegający już na tym, że w Unii Europejskiej nawet nie wiedzą, ile mają płci. Ostatnio przecież mieliśmy takie historyczne wydarzenie, że niewielką większością głosów w Europarlamencie przeszła nieprawdopodobnie homofobiczna uchwała, niewielką większością głosów, co prawda, że tylko biologiczna kobieta może urodzić dziecko. Tak. To była sensacja w Parlamencie Europejskim, dlatego że wydawało się, że raczej przyjdzie zapis, że każdy może urodzić dziecko. Nie musi być biologicznie kobietą, że biologiczny mężczyzna może tak samo. Zresztą tak, my się z tego śmiejemy. Mamy taką słynną wypowiedź, prawda, Anny Marii Żukowskiej na temat tego, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko. No, to chyba zresztą jest no, wypowiedź, która pobiła wszystkie rekordy oglądalności w internecie. A może nawet nie tyle wypowiedź, bo u pani Żukowskiej już różne wypowiedzi słyszeliśmy i to nas nie zaskoczyła, co mina dziennikarza, który tego słuchał i nie mógł zrozumieć, o czym pani Żukowska mówi i przede wszystkim zadawał ciągle to pytanie, ale gdzie on, mężczyzna biologiczny, nosi to dziecko, tak, no.
Ale na
Także.
Uniwersytecie Warszawskim w czasie debaty z Januszem Korwin-Mikke pewna pani profesor z UW powiedziała, że w rodzinach homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż w takich zwykłych. I wtedy Korwin wybuchnął śmiechem. To było ileś lat temu.
Tak, i to też oczywiście chodzi. Zresztą powiem szczerze, jak tą panią profesor widzę czasami od czasu w mediach, to pierwsze skojarzenie to jest właśnie ta scena. No,
Tak.
no. No są takie niestety czasami, że się coś ktoś powie i potem to się zostaje latami. Tak samo jak jeden z ministrów był pisowski w kancelarii prezydenta, ciągle płacze, że mu wypominają stwierdzenie o sługach narodu ukraińskiego, a on w ogóle nie myślał to, co powiedział i tak dalej. No ale już do końca życia będą mu to wypominać, będzie już tym sługą narodu ukraińskiego. No, tak się niestety zdarza. Więc to jest jakby drugi oczywiście problem. No i trzeci, absolutna słabość militarna również Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska, no zauważmy, jest przerażona atakiem Federacji Rosyjskiej, a równocześnie ci propagandyści tej samej Unii Europejskiej ciągle używają argumentu, powtarzanego bardzo często przez polskich internautów w mediach społecznościowych, że przecież w Rosji to tam nie wiemy, ile procent nie ma toalety w domu i chodzi za domek, prawda? Że dlaczego bać się państwa, które ma PKB mniejsze niż Włochy, czy tam równe Włochom i tak dalej, i tak dalej. Ciągle to słyszymy. No to jest bardzo proste pytanie, bo ta Rosja jest tak słaba, że można się z niej śmiać. Czy też tak wielka, zamożna i bogata Unia Europejska się boi tego tak słabego państwa, które ma parokrotnie, wielokrotnie mniejsze od niej PKB, 1/3 ludności i teoretycznie by się wydawało, że nie powinna mieć z nią żadnych szans. Tymczasem widać, że te elity europejskie, które oczywiście w tej chwili są gotowe prawie że na wojnę z Rosją, tak, przynajmniej werbalnie, równocześnie jak pojawił się pomysł, żeby wysłać siły pokojowe na Ukrainie w ramach koalicji chętnych, no to się razem wszystkie państwa unijne doliczyły 30 tysięcy żołnierzy, które są w stanie wysłać, ponieważ się okazało, że reszta nie ma żadnych sił mobilnych, które można wysłać za granicę. Czyli to słabość militarna Unii Europejskiej jest równie dramatyczna. I paradoksem jest, że Unia Europejska no, z tego powodu zresztą funkcjonuje jako młodszy brat Stanów Zjednoczonych, które te Stany Zjednoczone muszą bronić i tak dalej, bo ona nie jest w stanie wydać pieniędzy, bo jest pacyfistyczna, bo mamy swoje świadczenia socjalne, prawda, i tak dalej. Zresztą, prawdę mówiąc, nie jest w stanie. No, powiedzmy sobie to brutalnie. Nie jest w stanie tych pieniędzy wydać, bo ich nie ma. Nie dlatego, że nie jest zdolna ich zarobić, tylko że po pierwsze ma tą samą biurokrację państwową i unijną, które pracują nad tym, żeby ten rozwój spowolnić, wzrost zerowy zrobić, tak jak to tam globaliści niektórzy krzyczą. I to on niestety tutaj dosłownie zrobić. Zielone Łady, KPO i tak dalej, wszystko to na kredyt przecież jest robione, więc jakby sytuacja może być tylko gorsza z tego wniosek. No i ta, no i się okazuje, że ta Unia Europejska to krzyczy, wrzeszczy, spotyka się, wydaje oświadczenia, jest moralnie zbulwersowana, no ale nic z tego w praktyce kompletnie nie wynika. Nic.
Panie profesorze, ale też stąd dążenie elit europejskich do maksymalnej centralizacji i maksymalnej federalizacji, bo wówczas będą mieli rzeczywiście skupioną władzę tylko i wyłącznie w swoich rękach i pewnie dążą do modelu amerykańskiego, gdzie za politykę międzynarodową odpowiada przecież rząd federalny z prezydentem, a nie poszczególne stany, i to zapewne się marzy elitom brukselskim. Natomiast, panie profesorze, pytanie na początku brzmiało, czy Unia Europejska się rozpadnie, i taki nacisk położyłbym na kwestie gospodarcze. Potraktował to pytanie jako równoważne z tym, czy ten projekt upadnie właśnie pod względem ekonomicznym, gospodarczym, i mamy przecież przykłady takie jak Zielony Ład, który całkowicie zadusza gospodarkę i przemysł Europy. Także jeżeli jesteśmy w stanie wyznaczyć jakiś kierunek, w którym Unia jako całość podąża, to ogromne koszty energii, upadek przemysłu, upadek przemysłu wydobywczego, i to jest droga prosta do przepaści, do absolutnej przepaści gospodarczej.
Tak, aczkolwiek w moim przekonaniu, znaczy tak, jeżeli Unia Europejska będzie nastawi się wyłącznie na trwanie w samozachwycie nad sobą elit unijnych, które będą, prawda, wysyłały prokuratorów dla wszystkich, którzy będą krytykowali tą Unię Europejską za rozsiewanie fake newsów, dezinformacji i czegoś tak dalej, bo do tego zmierza, powiedzmy sobie to szczerze. Ja myślę, że za jakieś 5 lat, jak tu będziemy rozmawiali, to będziemy już rozmawiali za pomocą tajnego języka. Tak jak dzisiaj się mówi, zamiast takiego jednego tam z, polityka z Austrii się mówi tam, nie wiem, wujek Adi czy austriacki akwarelista. Zamiast mieszkańców jednego państwa na Bliskim Wschodzie ja muszę używać, prawda, tych na literkę Z, prawda, i mi tam o Rzymianach mówią i tak dalej. Ja się obawiam, że niedługo to będzie wyglądało w ten sposób, że będziemy mieli takich ze 200 różnych pojęć, które będą zakazane, i będziemy musieli używać zamienników. No i to jest takie ciekawe, że kto nie będzie w ten język wprowadzony, to w ogóle nie będzie rozumiał, o czym my mówimy.
Dokładnie.
Tak, to ja pamiętam, jak się pojawiła taka, jak na YouTubie zaczęto zwalczać wszystkich tych, którzy mówią o tych na literkę Z, no to się pojawił wtedy taki synonim Eskimosi. Był taki moment. No ja pamiętam, odpalam kiedyś YouTube i mi się od razu pokazuje tam na tym, nie wiem jak to nazwać, w stronie głównej, wallu, czy jak to nazwać, pokazuje mi się od razu film na jedynce pierwszy. Eskimoskie roszczenia do mienia bezspadkowego w Polsce. Ja się obawiam, że to niestety tak będzie to wyglądało. Zobaczcie Państwo, że w Europie w tej chwili mamy już do czynienia z tysiącami więźniów politycznych, co nam ciągle nie dochodzi do głowy. Czytałem ostatnio, że w Wielkiej Brytanii w tej chwili która nie jest częścią Unii Europejskiej, ale jak wszyscy mawiają Brytyjczycy, Wielka Brytania wyszła z Unii, ale nie Unii, Unia nie wyszła z polityków brytyjskich. No w tej chwili czytałem, że w więzieniach za wpisy w internecie przybywa ponad 20 tysięcy osób, chyba 21 tysięcy widziałem. To jest ciekawa liczba. Dlaczego? W Federacji Rosyjskiej, gdzie jest wstrętny Putin, zamordysta, dyktator, za wpisy w internecie przebywa ponad 10 tysięcy osób. Czyli biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania to jest mniej więcej połowa ludności Federacji Rosyjskiej, to znaczy, że statystycznie 4 razy więcej Brytyjczyków w przeliczeniu powiedzmy na 1000 czy na 1 000 obywateli przebywa w więzieniach za wpisy w internecie. Czyli wolność słowa w internecie w Wielkiej Brytanii jest 4 razy mniejsza niż w Federacji Rosyjskiej. I to pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że Federacja Rosyjska w tej chwili toczy wojnę. Więc jest oczywiste, że osoby, które, nie wiem, nawołują do poddania się, obalenia, nie wiem, władzy, żeby zapobiec wojny i tak dalej, są aresztowane. Państwo takie rzeczy robi w sposób automatyczny w czasie wojny, jest to normalne. Więc jak odliczymy tych, którzy z powodu jakby swoich antywojennych nastrojów siedzą w więzieniach, to się okazuje, że Rosja to jest paradoksalnie to zabrzmi, oaza wolności słowa w stosunku do Wielkiej Brytanii. No i w tej chwili to, co się dzieje na Zachodzie, w Unii Europejskiej, już tutaj sensu stricte, no wyraźnie zmierza w tym kierunku. Także to jest jakby taki, no bym powiedział, proces, w którym niedługo niestety nie będziemy mogli takiej rozmowy toczyć. I mówiąc na przykład o degeneracji moralnej Unii Europejskiej, będziemy musieli używać jakieś inne zastępstwo, na przykład, nie wiem, przylądka Eurazji. Będziemy mówili o degeneracji moralnej w przylądku Eurazji, o tym, że w Eurazji, przylądku Eurazji nie wiedzą, czy jest 720, czy 813 płci, prawda, i tak dalej, bo wszystkie te słowa będą zakazane. To słowo płeć może być również zakazane i będziemy mówili o jakichś genderach na przykład, czy jakieś znajdziemy inne słowo.
Być może, że w jakimś stopniu uda się to powstrzymać dzięki interwencji Stanów Zjednoczonych, bo po pierwsze mamy X-a, pan jest tutaj jest zaangażowanym użytkownikiem tego portalu, tak? Amerykanie mają ten plus, że mają pierwszą poprawkę do konstytucji, która jest tam poważnie traktowana i rzeczywiście jest wolność słowa i ten X ma bardzo, bardzo mało moderatorów. Myślę, że Unia Europejska nie zdecyduje się i nie odważy się, żeby go zakazać. Tutaj poszłaby na otwarty konflikt z administracją Trumpa. I teraz jest jeszcze jedna taka ważna kwestia, że to w jakiś sposób pokazuje, że ten model amerykański ma bardzo duże plusy, ten wolnorynkowy, bo coś takiego jak X mogło w dużym stopniu powstać tylko w Stanach Zjednoczonych, że przyjeżdża facet z południowej Afryki, tam zdobywa pieniądze, tworzy sobie, kupuje sobie taki portal, bo wcześniej stworzył inne firmy. Powiedzmy sobie szczerze, w modelu rosyjskim czy w chińskim, tak niezależny portal, niezależny od władzy politycznej, wydaje mi się, że byłby absolutnie niemożliwy, bo nie sądzę, żeby Władimirowi Putinowi, gdyby ktoś pod nosem coś takiego stworzył, gdzie można by było pisać pewne rzeczy o nim i o konflikcie na Ukrainie na przykład, czy też Xi też na pewno nie byłby zadowolony z czegoś takiego. Także ten model amerykański ma pewne plusy i też pomaga nam w tej chwili tutaj w Europie. Co więcej, Amerykanie przecież dążą wprost do tego, by pewne partie przejęły w państwach europejskich władze, tutaj na przykład AfD. Nie wiem, czy pan słyszał, dzisiaj podano informację, że politycy AfD wezmą udział po raz pierwszy od 2 czy 3 lat w konferencji bezpieczeństwa w Monachium i pisze się, że jest to zapewne zrobione pod wpływem nacisków ze strony amerykańskiej.
Akurat nie słyszałem jeszcze o tym, ale to jest ważne wydarzenie, bo tutaj jest ten światełko w tunelu. To znaczy, bo cały czas do tej pory braliśmy sytuację taką, że ta Unia Europejska przetrwa i będzie sobie dryfować w kierunku nowego więzienia narodów, gdzie nie będzie wolno niczego powiedzieć, napisać otwartym tekstem i tak dalej, i tak dalej. Będzie jak w kabarecie Pietrzaka, że trzeba było ciągle na niedomówieniach, prawda, jechać. Czego młodsi, którzy słuchają się kabaretów Pietrzaka, prawdopodobnie nawet nie rozumieją, o co tam chodzi i nie rozumieją tych wszystkich kodów, które tam były, prawda, zawarte. I oczywiście nam to grozi w tej chwili podobna sytuacja. No, zresztą powiedzmy sobie szczerze, no, to masz rację, że rzeczywiście tym się różnią Unia Europejska, na przykład, czy Wielka Brytania od Rosji, że inne treści są zakazane w internecie. Zasada jest ta sama. Państwo ma prawo zakazywać innych treści. Na przykład u nas nie można pochwalić Putina, bo może przyjść prokurator artykuł 117, jeśli mnie pamięć nie myli, kodeksu karnego o popieraniu wojny napastniczej. W Rosji nie można napisać o tym, że wojna, że w ogóle jest wojna. Nie można napisać, bo jest specjalna operacja wojskowa i że my zaczęliśmy, bo wtedy też wejdzie prokurator. Także to można powiedzieć, że zasada jest w obydwu strukturach taka sama w Unii Europejskiej, w Rosji, na Białorusi i w Chinach. Różnica jest tylko, które treści wolno pisać, a które nie. W Rosji na przykład, czy w Chinach, moglibyśmy sobie spokojnie pisać treści homofobiczne na przykład, prawda?
O tym
Moglibyśmy
samym
pisać,
pomyślałem, tak.
tak, treści prorosyjskie i tak dalej. Pełna, full wolność słowa, tak. I dla jednych, którzy mają pewne poglądy, tam jest absolutna wolność słowa. I dla innych, którzy nie rozumieją, jak może nie być wolności słowa w Polsce czy w Unii Europejskiej, ponieważ dla ich poglądów też jest wolność słowa. I to jest jakby taka podstawowa różnica. Ale tutaj zacząłeś jakby od tematu, który pokazuje nam pewne światełko w tunelu. To znaczy, do tej pory, jak żeśmy sobie rozmawialiśmy, założyliśmy świadomie, podświadomie, rozmawialiśmy, może powiem inaczej, o jednym wariancie, a mianowicie o tym, że Unia Europejska będzie sobie dryfowała, tak jak sobie dryfuje, spokojnie w kierunku mielizny, czy też w kierunku jakiegoś dużej góry lodowej, jak Titanic, czy jakiegoś wielkiego kamienia, który poszuruje jej pod dnem. Ale jest oczywiście druga możliwość, a mianowicie kwestia rozpadu Unii Europejskiej. Znaczy, rozpad na pewno nie nastąpiłby w takiej sytuacji, że zebrałoby się 27 państw członkowskich. Pewnie jeszcze Ukrainę dorzucą jako członka Unii Europejskiej, bo tu zwracam Państwu uwagę na jedną ciekawą rzecz. Zauważcie, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Federacja Rosyjska zgodnie wpisały w planach wszystkich porozumienia pokojowego wejście Ukrainy do Unii Europejskiej w ciągu 2 lat. Donald Trump popiera wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, Władimir Putin popiera, mówił o tym wprost ostatnio Siergiej Ławrow. Pytanie dlaczego? No bo stwierdzili, że jak 27 państw nie jest w stanie utworzyć żadnej zwartej struktury, to jak się wpuści dodatkowe, bardzo roszczeniowe, wymagające olbrzymich ilości pieniędzy, jeszcze targanym korupcją, to znaczy, że to będzie państwo, które będzie robiło jeszcze większe zamieszanie w środku, prawda? Ale tutaj dochodzimy do tego problemu, że tak powiem, światełka w tunelu. Jakie jest światełko w tunelu? Tutaj jest opisane w innej mojej książce, Państwo narodowe i jego
Jego
wrogowie.
wrogowie. O, teraz widzę.
Tak? Dlaczego światełko w tunelu? Otóż pamiętajcie Państwo o tym, że Unia Europejska póki co jest jeszcze konfederacją państw, które przelały swoje kompetencje na Unię Europejską. Ta Unia Europejska próbuje je wyrywać tym suwerennym państwom niezgodnie z prawem, przekraczając swoje kompetencje, ale te suwerenne państwa zachowały jedną kompetencję kluczową, możliwość wyjścia z Unii Europejskiej. Stwierdzono, że się nie da. Przykład brytyjski pokazał, że się da, więc się da. I światełko w tunelu to jest wychodzenie z Unii, możliwość wychodzenia z Unii Europejskiej różnych państw. I ja zawsze powtarzam, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dla Unii Europejskiej nic się nie stało. Więcej, dla zwartości Unii Europejskiej to było nawet lepiej. Gdyby Węgry Orbana wyszły z Unii Europejskiej, to oczywiście Ursula von der Leyen by z chusteczką żegnała, ocierając łezki, ale przecież pozbyliśmy się ich, prawda? Gdyby, nie wiem, w Polsce Konfederacja doszła do władzy, czy już nie wspominam o koronie, prawda? No to jakby Polska wyszła z Unii Europejskiej, Unia Europejska może dalej bez niej istnieć. Może istnieć bez Włoch. Może istnieć bez Hiszpanii, może istnieć bez Danii. Są dwa państwa, bez których Unia Europejska nie jest w stanie istnieć: Niemcy i Francja. Wyjście któregoś z tych państw kończy Unię Europejską. Niemcy kończy dlatego, że, znaczy wyjście Niemiec kończy Unię Europejską, bo to znaczy, że najsilniejsza gospodarka europejska by ją opuściła, tą Unię Europejską, więc jakby główny, że tak powiem, motor gospodarczy zostaje. Bez Francji, no to ta Unia Europejska staje się już błaznem na arenie międzynarodowej, nie mając ani broni nuklearnej, ani jednego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa stałego z prawem weta ONZ. Ani nawet połączenia lądowego pomiędzy Niemcami a Hiszpanią i Portugalią. To byłby koniec Unii Europejskiej, ona by się wtedy przeistoczyła w jakąś Mitteleuropę niemiecką po prostu, o ile by w ogóle przetrwała w tej formie. Czyli to, co moim zdaniem najbardziej nas interesuje, to możliwości wyjścia z Unii Europejskiej Francji i Niemiec, ponieważ to będzie oznaczało upadek struktury. I musimy się zastanowić, czy to wyjście jest możliwe. W moim przekonaniu, zwycięstwo AfD i pogrzebanie Unii Europejskiej w Niemczech jest trudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie ma instytucji referendum. Referendum jest zakazane przez Konstytucję Republiki Federalnej Niemiec z tego powodu, że w wyniku referendum prezydentem, znaczy w wyniku tam, prawda, referendów dokonano do uzbrojenia ponownego Niemiec, w wyniku wyborów prezydenckich też uznawanych za referendum de facto Hitler został prezydentem i stworzył urząd Führera, będąc wcześniej kanclerzem i tak dalej, i tak dalej. A więc mamy tylko i wyłącznie decyzję polityczną Bundestagu. Jest pytanie, czy AfD jest zdolna wygrać wybory tak, żeby posiadać tam większość. Może jest. Ale jest pytanie, czy Sąd Konstytucyjny w Karlsruhe pozwoli AfD objąć władzę, czy na wcześniej nie zacznie delegalizować.
Ale
Tam
też
mamy
pytanie,
demokrację.
czy w ogóle, panie profesorze, byłaby taka chęć nawet ze strony AfD, biorąc pod uwagę, że Unia Europejska w dużej mierze jest projektem niemieckim i ze względu na potężne powiązania gospodarcze, bo Niemcy czerpią z tego projektu największe zyski.
Profity. AfD opowiada się za likwidacją czapy politycznej nad Unią Europejską w postaci Komisji Europejskiej i powrotem do państw, powiedzmy, mniej więcej suwerennych, ale opowiada się cały czas za Unią Europejską, może być pod innym nazwą, rozumianym jako wspólnota gospodarcza, tyle że na zasadach zdecydowanie bardziej wolnorynkowych. Także to nie jest koniec Unii Europejskiej, tylko likwidacja czapy biurokratycznej. Ale ja mówię, tam jest ciężko to sobie, dlatego że Niemcy jakby mają to, w ich wyobraźni jest to, zresztą są precedensy mają prawne, że Trybunał w Karlsruhe delegalizował tak zwane niekonstytucyjne partie polityczne. We Francji jest z tym gorzej. Dlaczego? Po pierwsze, francuska tradycja prawno-polityczna nie za bardzo posiada mechanizmy likwidacji niekonstytucyjnych partii politycznych. Dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta. Każdy francuski prawnik, jak go zapytamy, co jest najwyższym prawem w Piątej Republice Francuskiej, odpowie:
Nie wiem.
u nas by powiedzieli konstytucja, wola narodu.
Pola narodu.
Wola narodu jest najwyższym prawem. We francuskiej doktrynie konstytucyjnej uważa się, że jeżeli by prezydent Piątej Republiki Francuskiej zarządził referendum i zadał pytanie o coś, co jest niezgodne z konstytucją, u nas by powiedziano, że nie można zadać takiego pytania. Nie. Lud francuski ma prawo odpowiedzieć na każde pytanie, nawet jeśli jest ono niezgodne z konstytucją i automatycznie staje się to najwyższą wolą suwerena.
Czyli ta republika żyje jeszcze duchem Jana Jakuba Rousseau i Volontaire General, to jest tam cały czas.
Tak. Tak, i bonapartyzmu, te plebiscyty cesarskie, tak, Napoleona I, potem Napoleona III. Tam gdzieś nawet czytałem w jakiejś książce o francuskim konstytucjonalizmie, że wola narodu nie jest ograniczona konstytucją i prawem. To jest zresztą ich interpretacja, dlaczego naród na przykład miał prawo obalić, nie wiem, monarchię w 1789, 1830, 1848, dlatego że wola narodu najwyższym prawem. Oni bardzo głęboko tym żyją. To jest po pierwsze, czyli trudno jest taki Rassemblement National zdelegalizować. Z tego powodu, jeśli naród głosuje, no to taka jest wola narodu. Ten naród można ogłupiać mediami, strzelać do niego z tych mediów, prawda, i tak dalej, ale nie można, jak już wydał wyrok, opowiedział się za czymś, to jest nie do odkręcenia. Dlatego na przykład jest ten wymóg, żeby wszystkie traktaty nowe unijne i tak dalej naród ratyfikował. Nawet jak ci powiedzmy szczerze, nawet nie za bardzo się orientuje, co w nich jest, ale naród musi. To jest pierwszy powód. Drugi powód: we Francji mamy wybory prezydenckie powszechne. W wyborach prezydenckich powszechnych jest szansa, całkiem spora, że po wykluczeniu Marine Le Pen przez sądownictwo francuskie, Bardella jako
Tak.
kandydat Rassemblement National te wybory wygra. Moim zdaniem jego słabością, ale może i siłą jest to, że jest młody. Zresztą teraz się podstarza bardzo gwałtownie, brodę zapuścił, żeby wyglądać bardziej staro, tak? Ale ma tą zaletę, że nie jest obarczony nazwiskiem Le Pen, z pewnością. No taki trochę Bosak, można powiedzieć, Krzysztof Bosak, taki, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania. I w systemie prezydenckim, jeśli w drugiej turze wygrałby wybory, no to się natychmiast, co robi prezydent, który przychodzi wbrew większości parlamentarnej? Natychmiast rozpisuje nowe wybory i na fali zwycięstwa prezydenckiego obejmuje większość w parlamencie, co przy wyborze w systemie większościowym jest realne dla Rassemblement National, gdyby Bardella został prezydentem. Ja powiem tak, ja nie wiem, czy Bardella się zdecyduje wtedy na referendum dotyczące wyjścia z Unii Europejskiej. Kiedyś Marine Le Pen ciągle o tym mówiła, potem ucichła. No ale naród francuski, to każdy lepenista wam powie, nie może uznawać Parlamentu Europejskiego nad sobą, Komisji Europejskiej nad sobą, ponieważ nas ją, prawda, jest najważniejszy. Zawsze pamiętajmy, kiedy Ludwik XVI uciekał do zagranicy i w Warren został rozpoznany i zatrzymany przez gwardzistę, to co krzyknął: "O nom de nation", w imieniu narodu. Naród, tak, to są tak głęboko we francuskich
Tak.
głowach mity polityczne, ten, że w imieniu narodu naród ma prawo wszystko. No
Panie
i
profesorze.
w takiej sytuacji ja się raczej spodziewam, że to skończę tylko to. Rassemblement National raczej nie rozpisze być może referendum dotyczącego wyjścia Francji z Unii Europejskiej. Ale jeśli Francja przestanie uznawać nad sobą wyższość prawa unijnego, jurysdykcji różnych, prawda, właśnie tych TSUE i tak dalej, no to de facto przestanie być w Unii Europejskiej, to spowoduje jej zagładę.
O co też zaczyna się walka i bunt w Polsce. Natomiast, panie profesorze, z tego, co pan mówi, to ja jestem zdania, że wracamy w jakimś stopniu do tezy, którą postawiłem wcześniej, że ten projekt jest już tak zaawansowany, że może nie być chęci ze strony elit politycznych, nawet jeżeli one są prawicowe, żeby go rozmontować, też ze strachu na skutki gospodarcze, ale ostatecznym źródłem katastrofy całego tego projektu może się okazać właśnie kwestia gospodarki, ekonomii, finansów, zapaść ekonomiczna, ponieważ w momencie, gdy widzimy, jaką politykę Unia Europejska prowadzi, na przykład Zielony Ład, te wszelkie ograniczenia, zakaz wydobywania węgla, te panele solarne, te regulacje, to wszystko zadusza, niszczy przemysł europejski. Dlatego prawdopodobnie może nie być decyzji politycznej, likwidujemy Unię, tylko będzie bankructwo. I to jest zresztą też coś, co grozi Stanom Zjednoczonym. O tym się często mówi. Tam poziom długu jest katastrofalny w tej chwili, ale tak jak powiedziałem na początku, Stany płyną jeszcze na tym, że cały świat ten ich dług finansuje. Też pytanie, jak długo to potrwa.
No tak, Stany Zjednoczone, bo to jest coś, czego być może na część naszych widzów nie rozumie, na czym to polega. Otóż gdyby na przykład Rzeczpospolita Polska potrzebowała więcej pieniędzy do budżetu, dodrukowałaby na przykład, nie wiem, 100 miliardów złotych, bo no, Tusk teraz potrzebuje tam 200 iluś, prawda, miliardów złotych. Po prostu byśmy to dodrukowali, no to oczywiście dodruk tego oznacza inflację. Gdyby to stanowiło, powiedzmy, nie wiem, 20% banknotów używanych w Polsce, to mamy 20% inflację. Czyli to dodrukowanie tak naprawdę nie zasypuje żadnej dziury w budżecie, tylko po prostu zmienia jej wartości cyfrowe, ale jego wartość realna tego długu jest taka sama. Amerykanie mają prościej, a mianowicie kiedy dodrukowują dolary, czy to w postaci banknotów, czy to na przykład w postaci tak zwanego no, tego pieniądza produktu sztucznego, elektronicznego, które tworzą banki, to bym powiedział, ta inflacja się rozkłada nie na 300 ileś tam milionów obywateli Stanów Zjednoczonych, ale ponieważ dolar jest walutą światową, składa się na 12 miliardów ludzi, którzy tam chyba mniej więcej tylu chodzi po planecie i rozliczają się między sobą w dolarach, chodzi mi oczywiście o państwa. I w takiej sytuacji to się, że tak powiem, rozpływa na te 12 miliardów ludzi, zamiast mieć inflację na poziomie z tego powodu, nie wiem, jakby wydrukowali 10% banknotów, to zamiast mieć inflację 10%, to będą 0,5%, bo resztę, że tak powiem, tą inflacji przejdzie na cały świat. No i to jest oczywiście ich, dlatego dla nich największym zagrożeniem jest dedolaryzacja wymiany światowej, bo to oznacza, że te dolary wszystkie do nich wrócą i wywołają gigantyczną inflację w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście no tutaj Unia Europejska tego nie może zrobić, ponieważ euro nie jest specjalnie mocną walutą, jest mocno sztuczną walutą, tak? Wszyscy to oczywiście wiedzą. No i tu Unii Europejskiej rzeczywiście to grozi. To znaczy, kiedy tam rozmawia się z ekonomistami, co ciekawe informatykami, to oni uważają, że no to będą ciągle zmiany polegające na tym, że będzie się ten dług pod coś zaciągać. Na przykład profesor Modzelewski bardzo często zwraca uwagę w swoich różnych wystąpieniach publicznych, że ten dług Unia Europejska będzie w tej chwili próbowała zaciągać pod klimat, pod te wszystkie ETS-y, prawda, i tak dalej. Znaczy ten dług zaciągany pod klimat można zaciągać, tylko ja daję taki prosty przykład. Gdyby ktoś z Państwa, którzy nas oglądacie, przyszedł do mnie i powiedział mi, że chce ode mnie pożyczyć 50 tysięcy złotych i mi jest w stanie w zastaw dać to, że jeśli nie spłaci go w terminie, to mogę na przykład wziąć jego, nie wiem, samochód wartości 60 tysięcy złotych czy 40 tysięcy złotych, zarekwirować, sprzedać, prawda, i spłacić czy to całość, czy część swojego długu. No i ja mając samochód o podobnej wartości co dług, na przykład powiem, no dobrze, panie tam, nie wiem, Krystianie, No to w banku, jakbym sobie włożył na konto te 100 tysięcy złotych, to powiedzmy tam byłoby, nie wiem, 3% rocznie, ponieważ ma pan podstawę, że ten dług, prawda, dlaczego jak pan go nie spłaci, mam co zabrać, no to powiedzmy, że pożyczę panu na 6. A teraz sobie wyobraźmy, że przychodzi do mnie pan Krystian i mówi tak, że chce ode mnie pożyczyć 100 tysięcy złotych i w zamian da mi ETS-y klimatyczne. Będę mógł te ETS-y klimatyczne, coś sobie z nimi robić, co będę chciał. Na przykład będę mógł sobie palić w kominku 2 razy częściej, więcej. I teraz jest tak, że Boże, co to są te ETS-y klimatyczne? Mówię tak, przepraszam, bo głupi jestem, a to można gdzieś dotknąć, sprawdzić, wziąć w rękę. No nie, wie pan, to takie są wirtualne. To pan ufa temu, że Unia Europejska te ETS-y potem od pana wykupi i dlatego one mają wartość. Ja mówię, wie pan co, panie Krystianie, ale tak na 6% jak za samochód w zastaw, to ja panu tych pieniędzy nie pożyczę, bo to jest takie moim zdaniem wątpliwe. Jak mi
Wątpliwy
pan da
interes.
30%, prawda, rocznie, no to jestem w stanie zaryzykować. I to jest podobnie właśnie z tymi wszystkimi. Unia Europejska bowiem chce pod ETS-y, znaczy chce brać kredyty na rzeczy nieistniejące, funkcjonujące w imaginarium klimatystów i propagandy klimatu w mediach. Znaczy to wygląda w ten sposób. Unia Europejska powie tak, słuchajcie, weźcie nasze ETS-y. A ja kurczę dalej nie wiem, co to jest. I wtedy nagle pojawia mi się Jakub Wiech, prawda, o którym żeśmy już mówili, i mi tłumaczy, że te ETS-y to są wartościowe. Przecież to jest klimat, wie pan, no przecież każdy Europejczyk to rozumie, no przecież to jest podstawa przyszłej gospodarki i tak dalej. No i teraz proste pytanie, napiszcie państwo w komentarzach. Czy gdyby przyszedł do was Jakub Wiech i powiedział, że warto zainwestować w to, ponieważ to jest, że tak powiem, klimat i to jest coś realnie istniejącego, to czy byście państwo pożyczyli na powiedzmy te 100 tysięcy złotych na 6%? Ja nie, ale może państwo tak, bo wierzycie.
To prosimy, żebyście Państwo odpowiedzieli na to pytanie w komentarzach. Ja od Ciebie dodam, że jeszcze proszę o komentarze, czy Unia Europejska Państwa zdaniem się rozpadnie, czy też zbankrutuje. I mamy dla Państwa jeszcze jedną rzecz z Panem Profesorem. Otóż Pan Profesor często z Panią Doktor piszą o formie imperialnej Unii Europejskiej. Ale poza tą liberalno-lewicową formą imperialną, taką scentralizowaną, którą tutaj buduje się w Europie od wielu dziesięcioleci, to w toku XX wieku było co najmniej kilka koncepcji prawicowej, takiej ultraprawicowej imperialnej Europy. Tutaj mamy niemiecką konserwatywną rewolucję z takimi autorami jak Jung czy von den Brück, tak? Mamy oczywiście Juliusza Ewolę, o którym już kiedyś kręciliśmy, wielkiego zwolennika sakralnego imperium. Mamy też Francisa Parkera Jokeya, autora niezwykle kontrowersyjnej książki, też pod tytułem Imperium. Dlatego niedługo nagramy film o tym fascynującym temacie, który nie jest tak powszechnie znany, bo jednak te prawicowe koncepcje pozostały gdzieś w niszy, nigdy nie zostały zrealizowane, nikt nawet się nie podjął ich realizacji, bo wiemy, że Ewola próbował, ale Niemcy w czasie II wojny światowej powiedzieli, że jest nieco szalony i niebezpieczny dla nich.
Tak, nie zrozumieli. Zresztą w Polsce mamy podobny problem, dlatego że wszystkie myśli o prawicowym imperium europejskim zostają na X-ie i Facebooku, na kontach Ronalda Laseckiego. Tak, także mógłby wydać jakąś książkę, gdyby te wszystkie myśli zgromadził, prawda, i byśmy przynajmniej, chociaż mamy drugą książkę, przepraszam, Tomasz Gabiś, Gry imperialne. Aczkolwiek to ostatnio, już gdzieś tu mówiłem w jakimś nagraniu, spotkałem pana Tomka Gabisia po latach, długo, wiele lat go nie widziałem i jakaś była dyskusja, która jeszcze się nie znalazła chyba po dzień dzisiejszy w internecie zresztą, dyskusja na temat właśnie przyszłości Europy i pan Tomasz Gabis stwierdził, że no nie, no, to nie to. Ta Unia Europejska, przecież to dramat jest, tak. No nie, to tak nie może być. A kiedyś to pamiętam, był bardziej radykalny od Róży Thun w swoich koncepcjach integracyjnych, więc posłuchałem, mówię, panie Tomku, niestety widzę, że pan eurosceptykiem został. Tak, no a w końcu to jest jednak, no, Gry imperialne Tomasza Gabisia, to jest najbardziej, bym powiedział, zaawansowana teoria imperialna w Polsce, łącznie z językiem hiszpańskim jako językiem imperialnym.
Ja jestem młodszy od tych wymienionych przez pana autorów. Mam nadzieję, że dołączę do tej trójki, więc proszę o trochę cierpliwości, chociaż mam też inną koncepcję niż pan wymieniony na samym początku.
Czyli rozumiem, że nie będzie to koncepcja z wielożeństwem.
No, prawdopodobnie nie. Ale na pewno prawicowa. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękujemy państwu za uwagę. Do widzenia.
Ja również podziękuję, dlatego że to pewnie jest nasze ostatnie nagranie przed Nowym Rokiem i pewnie się już nawet jeśli coś nagramy, to pewnie się jeszcze już nie zdąży pojawić, dlatego też życzę Państwu w takiej sytuacji szczęśliwego 2026 roku. Proszę Państwa, w 2026 roku bierzemy fotele i kontemplujemy powolną agonię Unii Europejskiej.
Tak, i pan rzeczywiście z tego świata idei i refleksji zszedł na ziemię. Mamy przecież za chwilę nowy rok. Ja również życzę wszystkiego najlepszego, bo już na pewno nie pojawimy się ponownie przed nowym rokiem. Także wszystkiego najlepszego państwu życzę. Do widzenia.